podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 22 maja 2023 roku amerykański dziennik Washington Post opublikował wywiad z prezydentem Polski panem Andrzejem Dudą. W tym wywiadzie prezydent Polski powiedział, iż coraz więcej sojuszników Kijowa, tych zachodnich sojuszników Kijowa, przychyla się do idei zawarcia specjalnego porozumienia dla bezpieczeństwa Ukrainy, które byłoby zawarte w stylu izraelskim. O co tutaj chodzi? Warto podkreślić, że po pierwsze, Izrael, mimo iż nie jest członkiem NATO i Stany Zjednoczone nie są zobowiązane na mocy tego traktatu północnoatlantyckiego do udzielania mu pomocy militarnej, to jednak Izrael cieszy się specjalnymi względami Stanów Zjednoczonych jako, no, niektórzy mówią, najwierniejszy partner Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. I to przekłada się na konkretne transfery technologii, na konkretną pomoc wojskową. I tak, na lata 2019-2028 Stany Zjednoczone zobowiązały się do udzielenia Izraelowi pomocy wojskowej w wysokości 38 miliardów dolarów. No i tutaj analogicznie pojawiła się idea, aby podobna umowa wiązała Ukrainę z państwami zachodnimi i która mogłaby potencjalnie zniechęcić Rosję do długoterminowej wojny z Ukrainą. Ta umowa o bezpieczeństwie w stylu izraelskim dla Ukrainy miałaby dać pierwszeństwo, jeśli chodzi o transfery broni i zaawansowane technologie. Prezydent Duda nie sprecyzował, jaka broń czy jaka technologia mogłaby zostać przekazana Ukrainie w ramach umowy, no ale można się tutaj oczywiście pewnych rzeczy domyślać. No, Polska już dostarczyła przecież Kijowowi między innymi samoloty MiG-29. To porozumienie w sprawie bezpieczeństwa miałoby być powiązane z procesem dążenia Ukrainy do przyszłego członkostwa w NATO, ale no tak naprawdę powstrzymałoby od faktycznego uczynienia Sojuszu Północnoatlantyckiego stroną jakiegokolwiek konfliktu z Rosją. I to jest bardzo istotne w tej całej koncepcji, ponieważ takie zawarcie z Ukrainą porozumienia w stylu izraelskim pewnie odciągnęłoby faktyczne, realne członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim o wiele, wiele lat. Widać, że ta niechęć krajów członkowskich NATO do wchodzenia do wojny z Rosją jest na tyle silna, że szuka się różnych alternatywnych właśnie porozumień, różnych alternatywnych dróg, które pozwoliłyby z jednej strony wyjść z twarzą z całej tej sytuacji przywódcom NATO, a z drugiej strony też przekazać konkretną pomoc wojskową i transfery technologii dla Kijowa. Ta propozycja modelu izraelskiego dla Ukrainy nie dziwi, ponieważ już od pewnego czasu jasno słychać głosy w Sojuszu Północnoatlantyckim, które mówią, że dopiero zwycięstwo Ukrainy nad Rosją może być punktem wyjścia do członkostwa w NATO. Dokładnie takie słowa powiedział 15 maja bieżącego roku sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Omawiałem to zresztą w podcaście geopolitycznym. To jasny sygnał, który pokazuje, że na dziś, czy w perspektywie lipcowego szczytu NATO w Wilnie, nie ma co myśleć o realnym członkostwie Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Stąd te gorączkowe poszukiwania innych formatów współpracy, czy też innych formatów wsparcia, takiego cyklicznego, stałego wsparcia. No, podczas zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, w którym ma uczestniczyć prezydent Wołodymyr Zełenski, sojusznicy mają powołać Radę NATO-Ukraina, która miałaby być taką, no, jak niektórzy mówią, bramą do przyszłego członkostwa. Pisze zresztą o tym także Washington Post. Ponadto Ukraina miałaby prawo do zwołania posiedzenia Rady i ewentualnego szukania na jej forum pomocy. Stany Zjednoczone miałyby służyć jako główny gwarant ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. No i te informacje, które już teraz do nas docierają, mówią także, że porozumienie w sprawie bezpieczeństwa miałoby być oparte na propozycji znanej jako Kyiv Security Compact, kijowski traktat bezpieczeństwa. To jest taka koncepcja, którą omawiałem jeszcze w zeszłym roku w odcinku numer 586. Koncepcja nazywana Małym NATO. Myślę, że warto w kilku słowach przypomnieć, czym była ta koncepcja. 13 września 2022 roku Kancelaria Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opublikowała taki projekt pakietu gwarancji bezpieczeństwa, które w przypadku uzgodnienia zobowiązywałyby sojuszników Ukrainy do takich prawnie wiążących transferów broni na dużą skalę, wieloletnich inwestycji w obronność Ukrainy, no a także do nakładania sankcji na potencjalnego agresora, który napadłby na Ukrainę. To był taki dokument liczący 9 stron, który został przygotowany przez grupę roboczą, która się nazywała Grupą Roboczą do Spraw Międzynarodowych Gwarancji Bezpieczeństwa dla Ukrainy. I współprzewodniczącymi tej grupy byli były sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen i szef administracji prezydenta Zełenskiego Andrii Jermak. Istotą tego kijowskiego traktatu bezpieczeństwa miało być stworzenie takich prawnie wiążących gwarancji dla Ukrainy, w odróżnieniu zresztą od memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku. To bardzo mocno podkreślał Anders Rasmussen. Przypomnę tylko, że w memorandum budapeszteńskim Ukraina zrzekła się posiadania broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Federacji Rosyjskiej. Tutaj też trzeba jasno podkreślić, że w propozycji kijowskiego traktatu bezpieczeństwa Polska miałaby być jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, jednym z państw gwarantów. Zresztą w tym dokumencie są wymienione konkretne państwa, które miałyby być właśnie takimi gwarantami. I tutaj grupa robocza umieściła wśród tych państw Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię, Niemcy, Włochy, Polskę, Francję, Turcję i to są kraje wymienione z nazwy. Jest także mowa o krajach Europy Północnej, krajach zlewiska Bałtyku, krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Faktem jest, że w tym takim wąskim kręgu państw gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy również miałaby się znaleźć Polska. No i tutaj oczywiście patrząc na te wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, odniesienie się do samego prezydenta Bidena, który miał omawiać koncepcję modelu izraelskiego podczas swoich odwiedzin w Polsce, widać jasno, że spora część takich, powiedziałbym, obowiązków wynikających z takiego traktatu czy z takiej koncepcji modelu izraelskiego niewątpliwie spadłaby na państwo polskie z uwagi na bliskość geograficzną, z uwagi na bezpośrednie sąsiadowanie z Ukrainą, co z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Polaków, no niewątpliwie byłoby bardzo mocno ryzykowne, to znaczy wiązałoby nas z tym konfliktem jeszcze bardziej niż obecnie, ponieważ miałoby to wszystko bardziej sformalizowane ramy i to nakładałoby konkretne obowiązki na państwo polskie jako państwo gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy. Niestety, jeżeli chodzi o takie konkretne informacje do opinii publicznej, docierają tak naprawdę strzępy tych informacji. Nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi konkretami, nawet jeżeli pojawiają się jakieś umowy polsko-ukraińskie, to widać, że do opinii publicznej one dochodzą bardzo, bardzo późno. No, w tym kontekście warto chociażby tylko wymienić tak zwaną umowę ogólną między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a gabinetem ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, która to umowa została sporządzona w Warszawie w dniu 2 grudnia 2016 roku, a tak naprawdę głośno o tej umowie stało się dopiero w roku obecnym, więc też warto mieć na uwadze to, że wszelkiego rodzaju nowe traktaty bezpieczeństwa, czy też sytuowanie Polski jako państwa gwaranta dla bezpieczeństwa Ukrainy, są to koncepcje niezwykle ryzykowne, które pociągają za sobą konkretne obciążenie budżetu państwa, konkretne obciążenie całego systemu obronnego, systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. I warto zadać pytanie, co w zamian, co Polska miałaby mieć w zamian poza oczywiście ryzykiem wciągnięcia w bezpośredni konflikt z Federacją Rosyjską. Dziękuję Państwu za uwagę.